Dzisiaj porozmawiamy o współdzielonej mobilności, czyli przyszłość transportu według Macieja Panka. A z nami Maciej Panek. Myślę, że wszystkim znany człowiek, który jest przedsiębiorcą od lat, odniósł sukces i dzisiaj nam opowie o tym, ile to kosztuje i jak według niego wygląda przyszłość transportu.
Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Doszły mnie słuchy, że można było odczytać od ciebie, że jesteś trochę zaskoczony tym, ilu przedsiębiorców jest na Azbiro. Czy jest to prawda i czy jesteś zaskoczony tym?
Tak, jestem naprawdę zaskoczony, ale pozytywnie, ponieważ jak wcześniej byłem na tej sali, to widziałem mnóstwo pustych krzeseł, ale gdy tylko zaczęła przemawiać rektor, to te wszystkie krzesła się wypełniły. A gdy ja przemawiałem, to ludzie nawet stali za nimi, więc jestem zainspirowany tym, że przedsiębiorcy chcieli posłuchać, co ja, praktyk, mam im do powiedzenia.
Rozumiem. To jest bardzo ciekawe. Ja również byłem pod wrażeniem, jak ta szkoła potrafiła złączyć tylu przedsiębiorców i jak w networkingu potrafimy współpracować. I po to są takie osoby jak ty. Powiedz może trochę o genezie. Jak powstał pomysł na car sharing w twoim wykonaniu?
Przez pierwsze lat swojej działalności i prowadzenia biznesu nigdzie nie wyjeżdżałem. Nawet na jeden dzień. Ale później coś się we mnie zmieniło i powiedziałem, trzeba jeździć, bo nowe perspektywy są ważne. I zacząłem podróżować po całym świecie, a wtedy zobaczyłem, że jest coś takiego jak car sharing. I skojarzyłem sobie, połączyłem kropki, że przecież nasza firma prowadzi rent-a-car. To jest biznes synergiczny do car sharingu. Różnica polega tylko na tym, że samochód otwiera się telefonem zamiast chodzenia do biura, podpisywania zbędnych dokumentów. Pomyślałem sobie, że warto sprowadzić to do Polski, więc to zrobiłem, ale było na początku ryzykownie. Bałem się tego zrobić, no bo przecież wprowadzenie car sharingu mogło zabić mój podstawowy biznes. Żeby wystawić auta w car sharingu, trzeba ich postawić minimum 300, a to już jest duże ryzyko, bo finansowanie jest spore. Natomiast wymyśliłem plan, co może stać się najgorszego w car sharingu, co zdołam jeszcze unieść ja oraz moja firma. I stwierdziłem, że tak, mogę zaryzykować w bezpieczny sposób, który nie zniszczy ani mnie, ani mojej firmy, więc postawiliśmy ten car sharing i on działa do dzisiaj.
Rozumiem. Czyli było to przemyślane, jakby geneza była taka, że jeździłeś po świecie, zauważyłeś, że jest to fajne, chciałeś to wdrożyć, przemyślałeś to, żeby to zrobić w sposób bezpieczny, żeby nie pokonało twojego biznesu i jest, działa. Jak myślisz, czy biznes car sharingu będzie się rozwijał i czy są jakieś technologie, które by potwierdzały twoje przypuszczenia?
Raczej może nie technologie, ale biznesy, które funkcjonują na świecie. I popatrzmy na kraj, który jest naszym sąsiadem, czyli Niemcy. Tam car sharing działa już w pełni zaawansowanie. Jest dużo więcej firm niż u nas. Jest nawet 4 razy droższy niż w Polsce. A mimo wszystko w Polsce ten car sharing przy początkowej fazie takiego boomu, gdzie było aż 15 firm car sharingowych w całym kraju, w tej chwili są tylko 2, bo rynek w Polsce jest trudny. Opiera się głównie na cenie i takim dyskontowaniu tych opłat za wynajmy. Na początku car sharing był na minuty, ale wszystkie firmy zauważyły, że to nie za bardzo działa. Więc teraz są firmy, które swój cenik opierają na ceniku kilometrowym. Tak jak największa firma w Niemczech, która też ma cennik kilometrowy, a pozostałe mają hybrydowy, minutowy lub kilometrowo-minutowy. I ten cennik kilometrowy działa i podoba się ludziom, no bo jak ktoś płaci za kilometr, a stoi w korku, to wie, że jak stoi na światłach, to nie płaci, a kiedyś na minutowym płacił. Więc car sharing jest czymś, co w przyszłości będzie się bardzo rozwijało, no przecież tych samochodów jest za dużo, szczególnie w Polsce. Ludzie są przyzwyczajeni, w zasadzie jest kult własności. Samochód jest synonimem bogactwa, więc ludzie po etapie komunizmu zaczęli kupować samochody i kupują je, nawet używane, nawet za kilka tysięcy, ale żeby mieć. Natomiast to za chwilę minie. Ta euforia, już widzimy młodych ludzi, którym nie zależy na tym, żeby posiadać swój samochód. Nawet nie robią prawa jazdy. Więc oni wiedzą, że mogą podróżować po miastach w wersji smart, czyli raz tramwajem, raz autobusem, może hulajnogą, może trochę na pieszo, może jakimś rowerem, ale są elastyczni. Nie muszą się przyzwyczajać tylko do swojego jednego samochodu, bo wiedzą, że ten samochód jest tak naprawdę ciężarem, jest coraz droższy, ale też musimy się nim opiekować, bać się, czy ktoś nie ukradnie, ubezpieczyć, naprawiać ciągle ten samochód. I to jest duże wyzwanie, ale na razie ludzie to jeszcze jakoś pokonują. Widzimy w krajach zachodnich, że już nie. Nawet parkingi w centrach miast są teraz takie drogie, że ludzi w prywatnych samochodach już na to nie stać. A carsharing jedzie na ten parking, jedzie do centrum, klient wychodzi z samochodu i nie przejmuje się żadnymi opłatami za parkowanie, bo samochód płaci zdalnie przez GPS-a za klienta, który go tam zostawi. Samochód jest w pełni zautomatyzowany i ja do tego dążę, że kiedyś, a mam nadzieję, że to już będzie w roku 2030, nasza firma będzie przewozić ludzi samochodami autonomicznymi. Czyli tak jak teraz mamy taksówki, które przewożą klienta przy pomocy kierowcy, a w carsharingu kierowca jest też klientem, to później te obie usługi się złączą i będzie jedno auto, które nie będzie miało żadnego kierowcy, a klient będzie w środku siedział, bo dla niego jest najważniejsze dotrzeć do celu, a nie kierować samochodem samemu. To jest, wiem, że to jest teraz trochę gruba przyszłość, a idąc jeszcze dalej, to kiedyś ludzie w ogóle będą mieli zabronione kierowanie samochodami własnoręcznie, bo to jest mocno ryzykowne. Wiemy, ile jest wypadków. Ja już rok temu testowałem samochody autonomiczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta usługa jest po prostu fenomenalna. Samochód autonomiczny jeździ dużo lepiej niż kierowca i czujemy się w nim nawet bezpieczniej. Ale na razie, szczególnie w Polsce i Europie, ludzie się tego boją. Tak samo jak tych wiatraków, więc to pewnie będzie długi proces, zanim wprowadzimy samochody autonomiczne w Polsce.
Maciej, rozpościerasz przed nami piękne wizje rodem z filmów science fiction. Powiedz mi natomiast dzisiaj, co było wprowadzając car sharing w Polsce, co było najtrudniejszą rzeczą w Polsce do przeskoczenia i czy jest coś dzisiaj, co, nad czym pracujecie, co jest dzisiaj dla Was utrudnieniem w Polsce? Mówię o polskim biznesie.
Coś, co było i jest do tej pory, to jest utylizacja samochodów. Carsharing nie opiera się na tym, że auta stoją na parkingu pod biurem, tylko auta stoją na dużej powierzchni miasta i czekają na klienta. I teraz ścierają się dwa kierunki. My z jednej strony chcemy, żeby te auta były głównie w centrum, bo tam najwięcej ludzi je wynajmuje, ale ludzie chcą strefy mieć pod swoimi domami, więc chcą, aby one były jak największe. Natomiast to powoduje, że im większa jest strefa, na przykład w Warszawie, i opiera się też o miejscowości ościenne, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że później ktoś to auto wynajmie. Więc ten samochód musi czekać często kilka godzin, może nawet dni, na to, aż kolejny klient je stamtąd weźmie. Więc to jest największym wyzwaniem. I teraz pytanie, czy używać naszych ludzi, którzy będą ściągali te samochody do centrum, czy może klienci sami powinni w jakiś sposób te samochody przemieszczać? Ale wiemy już, że jeden i drugi kierunek nie jest najlepszy. Najlepsze byłoby to, o czym myślały firmy, które w Polsce zakładały carsharing, które nie były związane, tak jak my, z motoryzacją ani rentakarem, tylko zakładały to firmy energetyczne albo informatyczne, bo myślały sobie, że postawią aplikacje, samochody i to będzie się samo kręciło. Ale tak nie jest, bo ludzie rozbijają te samochody, śmiecą w nich, te samochody stoją w kiepskich miejscach i cały czas potrzeba ludzi, którzy pomagają tym samochodom pracować lepiej, robić tak zwaną utylizację. Dlatego firmy, które nie były związane wcześniej z rentakarem, po prostu już nie istnieją. I w tym momencie w Polsce są dwie firmy czołowe, które zajmują się carsharingiem, ale one mają background rentakarowy, czyli zaplecze synergiczne w postaci samochodów z rent-a-caru. Pozostałe firmy tego nie miały. Dodatkowo w Polsce jest problem z autami elektrycznymi. Mimo tego, że my jesteśmy bardzo dużym zwolennikiem samochodów elektrycznych, to niestety w Polsce jeszcze jest na to za wcześnie, a szczególnie w modelu carsharingowym, no bo klienci, którzy na co dzień nie używają auta elektrycznego, nie będą go chcieli ładować, tak jak teraz tankują samochody hybrydowe. Podjeżdżają sobie na stację takim samochodem, tankują go, dostają 15 zł jeszcze bonusu za to, że go zatankują. Natomiast nie sprawdziło się to w przypadku samochodu elektrycznego, który musi być też ładowany, żeby miał na czym jeździć, ale klienci się tego boją. Co innego jest, jak klient indywidualny kupi sobie auto elektryczne gdzieś tam w domku i ładuje sobie w nocy albo w pracy, wtedy samochód elektryczny się świetnie sprawdza, ale na razie w modelu carsharingowym jeszcze nie.
Rozumiem. Czyli no, tych problemów jest sporo. Z drugiej strony, co dzisiaj ułatwia Wam prowadzenie biznesu carsharingowego i co w przyszłości, Twoim zdaniem, poza tymi pięknymi wizjami, które rozpostarłeś przed nami, co w niedalekiej przyszłości jakby mówi o tym, że jeżeli masz 2000 samochodów, to może warto byłoby mieć 4 albo 5, bo to jest super biznes i będzie się dalej rozwijał.
To, co ułatwia, to jest rozpoznawalność marki, ale ona się odbywa poprzez oklejanie samochodów. W tej chwili ja słyszę od różnych ludzi, weź już nie oklejaj tych samochodów białych naklejkami, bo wszędzie, gdzie na mieście widzę biały samochód, to wydaje mi się, że to jest panek. Ja myślę sobie, to bardzo dobrze, marketing właśnie działa. Natomiast to, co może jeszcze pomagać, to wyjście za granicę. I mamy już plany, żeby car sharing, ale też renta car, coraz bardziej rozszerzać na rynki zagraniczne, bo widzimy, jaki tam jest duży potencjał, większy niż w Polsce. Są wyższe ceny, a ludzie car sharingu używają przynajmniej dwa razy tyle, co w Polsce.
Rozumiem. Czyli ekspansja. Tutaj upatrujesz swoją szansę.
Tak.
Rozumiem.
Bardzo mocno.
Powiedz mi, może nie mi, ale naszym widzom w takim razie, jak car sharing mógłby pomóc rozwijać biznesy naszym polskim przedsiębiorcom? Czy taka flota firmowa w car sharingu jest korzystna, albo w jaki sposób to zrobić, żeby to było korzystne dla firmy?
Już teraz używają, przecież to jest po prostu samochód. Zamiast posiadać samochód firmowy, można używać car sharingu. Jest wielu przedsiębiorców. Wszystkie nasze przejazdy później otrzymują faktury. Przedsiębiorca dodatkowo może sobie też skorzystać z naszej funkcjonalności i otrzymywać te faktury raz na jakiś czas. Może założyć sobie konto firmowe. Nie za każdym razem, gdy tylko przejedzie, ale na przykład raz na miesiąc. Więc mamy funkcjonalność, która pomaga przedsiębiorcom. I myślę, że przedsiębiorcy stanowią bardzo dużą część naszych klientów, bo oni wiedzą, jakie to jest dobre i funkcjonalne dla nich. Nie tylko w autach osobowych, ale przecież mogą też sobie wynająć busy dostawcze i przewozić swoje towary, z czego wielu przedsiębiorców korzysta.
Rozumiem. Korzystają i skoro korzystają, to musi to być dla nich intratne. Rozumiem. Powiedz mi w takim razie, jak będzie wyglądał te najbliższe lata rozwoju? Twoim zdaniem biznes będzie się rozwijał. Czy pojawią się konkurenci na tym rynku? Czy błękitny ocean zamieni się w czerwony?
Konkurenci byli i będą. Jesteśmy na nich gotowi. Tak jak byłem przerażony, gdy w pewnym momencie w Polsce było aż 15 konkurentów, teraz jest 2, ale mamy bardzo poważnego konkurenta, który zwykle obniża ceny i nie można, albo trudno jest wyjść na prostą z tak niskimi cenami. Natomiast dla nas rozwiązaniem jest dopracowywanie tego biznesu w Polsce, uczenie się na nim na bardzo trudnym rynku, jakim jest Polska, i później z tym doświadczeniem i naszą dopracowaną aplikacją wyjdziemy za granicę, gdzie już wiem, że nasza oferta będzie bardzo konkurencyjna w stosunku do tego, co obecnie tam się dzieje, i tym wygramy. Dlatego traktujemy Polskę jako poligon, a naszą przyszłością jest wyjście za granicę, bo w roku 2030 planuję, że procent obrotu polskiego to będzie 10 w skali międzynarodowego.
Okej, rozumiem. Ciekawe. Trochę tak mi się skojarzyło z filmem Rocky zapewne oglądałeś, przynajmniej tak zakładam, który specjalnie wybył w góry po to, żeby w trudnych warunkach ćwiczyć i wy teraz też to robicie. Ćwiczycie w trudnych warunkach po to, żeby zwycięstwo przyszło łatwo.
My nie mieliśmy takiej decyzji, bo po prostu otworzyliśmy firmę w Polsce i nie mieliśmy wyboru, ale po prostu wykorzystuję ten trudny rynek, żeby się na nim nauczyć. Ale urodziliśmy się tutaj, nasza firma się urodziła, więc później będzie nam łatwiej wyjść na rynki zagraniczne.
Okej, to może teraz skończył nam się czas, ale pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanie. Jakie rady mógłbyś dać naszym widzom, przedsiębiorcom, którzy tutaj ciężko pracują? Wiesz, ile ciebie kosztowało rozwój biznesu? Mógłbyś im powiedzieć teraz, nie warto było i nie róbcie tego, czy mógłbyś powiedzieć coś, co ich nie tylko pokrzepi, ale dać im praktyczną radę, z którą mogą iść dalej w świat biznesu?
Stawiajcie na swoją odwagę. Nie bójcie się poważnych zmian. Nawet jeśli coś się wysypie, to będzie to tylko dla was doświadczenie i szczepionka, aby mieć większe doświadczenie na przyszłość, aby lepiej później stawiać swoją firmę. Jest takie powiedzenie, że najpierw trzeba 3 razy stracić, zanim się zacznie zarabiać. I to jest bardzo dobre powiedzenie. Ja też miałem mnóstwo przykrych doświadczeń i mnóstwo porażek, ale one mnie zaszczepiły. I teraz już wiem, że jestem tak jak Wańka Wstańka, tak jak kot, który wstaje, który spada zawsze na 4 łapy. Czyli wiem, że w każdej sytuacji sobie poradzę, bo wyrobiłem sobie takie przekonanie o sobie na podstawie właśnie tych porażek, które przeżyłem i przetrwałem. Ale trzeba od nich zaczynać. Jeśli będziemy od nich stronić i pójdziemy w kierunku teorii, zaczniemy się zaczytywać książkami, chodzić na różne kursy, a nie robić praktyki, to może nas zgubić. Więc ja zachęcam do tej praktyki i doświadczania porażek.
Działanie, odwaga, praktyki, doświadczanie porażek. Drodzy widzowie, z nami człowiek, który buduje przyszłość, Maciej Paniak. Dziękuję.
Dziękuję.
Okej, super. Dziękuję za wywiad.